W zeszłym tygodniu poznaliśmy sympatycznego geniusza, Stefana Banacha, a w zasadzie jego młodość. Dowiedzieliśmy się, że jego kariera pewnie potoczyłaby się inaczej, gdyby nie kumple. Jak wyglądały jego dalsze losy? Czy lubił alkohol i biurokrację? Dla podniesienia zainteresowania dodam, że słowo nie jest odpowiedzią tylko na jedno z tych pytań. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam! A zatem, jak już wiemy, dzięki sprytnym podstępom znajomych, Banach napisał doktorat, a potem go obronił. Potem poszło już jakoś mniej opornie i w lipcu 1922 roku był już profesorem zwyczajnym. A poza tym w międzyczasie się ożenił. To całkiem sporo osiągnięć jak na 30-latka, ale nasz Stefek dopiero się rozkręcał i już wkrótce cały matematyczny świat poznał takie terminy jak przestrzeń Banacha, całka Banacha, granica uogólniona Banacha, algebra Banacha i jeszcze parę innych pojęć, które może w większości z nas niewiele mówią, ale wystarczy wiedzieć, że dla nowoczesnej matematyki to były absolutnie przełomowe sprawy. Jednak nie tylko ekstremalną nauką zajmował się nasz bohater. Bo miał też wielki dar do mówienia i pisania o matmie w prosty sposób. Nie dziwi więc, że poproszono go o napisanie między innymi podręcznika do 4. klasy. Był jednak mały problem, postrach wielu z nas. Deadline. I to taki ekstremalny. Zlecenie dostał w czwartek, a podręcznik miał być gotowy na niedzielę. Dał radę? No pewnie. Pracował ze swoim zespołem bez przerwy, ale wyrobili się i zrobili naprawdę fajny podręcznik szkolny. Gdyby jednak korzystający z niego uczniowie wiedzieli, co robił jego autor po godzinach, to pewnie byliby mocno zdziwieni. Znany nam już z lwowskiej szkoły Stasiek Ulam wspominał, że Stefan pił mnóstwo, ale nigdy się nie upijał. Palił też jak smok, ponoć 5 paczek dziennie. Nasz dzisiejszy bohater podobno miał niesamowicie mocną głowę. Kiedy na kongresie matematycznym w Gruzji, zgodnie z tradycją, każdy musiał się napić z każdym przynajmniej raz, to wszyscy padli jak muchy, a Banach bez większego problemu zamknął imprezę i o własnych siłach wrócił do hotelu. Stefan był imprezowym guru do tego stopnia, że dobre imprezy nazywano Banachaliami. Być może ten imprezowy polot, jak również zamiłowanie do piłki nożnej sprawiały, że tak łatwo dogadywał się ze studentami, którzy go wręcz uwielbiali. Nie ma się co dziwić, jak tutaj nie lubić wykładowcy, który na wydziałówce z każdym zagada, obtańczy studentki, a kiedy orkiestra będzie już chciała zawijać się do domu, to zapłaci im za nadgodziny, mówiąc: niech się młodzi jeszcze pobawią. Ale przede wszystkim, podobnie jak studenci, nie lubił wykładów. Spóźniał się na swoje zajęcia i często mawiał coś w stylu: wiem, że się spóźniłem, ale proszę nie myśleć, że w związku z tym wykład skończy się o czasie. Po czym kończył go wcześniej. Czasem przychodził też co prawda elegancko ubrany, ale nieogolony i poczochrany. Nowi studenci myśleli, że taki ma po prostu styl, ale szybko dowiadywali się, że profesor lubi sobie czasem zawalować i prosto z imprezy przyjść na wykład. Ale mimo to potrafił prosto przekazać naprawdę skomplikowane kwestie, a sami studenci wspominali, że w pół godziny uczyli się u niego więcej niż u innych w ciągu kilku godzin. Banach nienawidził też biurokracji. Kiedy został dziekanem i mówiono mu, że dzisiaj jest rada wydziału, to stwierdzał: o, to super, wiem, gdzie na bank dziś nie pójdę. Był nietypowym naukowcem, który mógł pracować w każdych warunkach, włącznie z barami. Był, nie bójmy się tego słowa, geniuszem, co zresztą szybko zauważono po obu stronach oceanu. W latach 30. nie było już chyba szanującego się matematyka, który nie słyszałby o Banachu. Jest taka anegdota z Uniwersytetu w Moskwie, na którym pewien profesor powiedział człowiekowi, który robił u niego habilitację: jest znakomita książka polskiego matematyka, Stefana Banacha. Byłoby bardzo wskazane, żeby pan się z nią zapoznał, ale jest pewien kłopot. W Moskwie są tylko 2 egzemplarze. Jeden mam ja, ale nie pożyczę panu, bo jest mi strasznie potrzebny. Książki Banacha tłumaczono na wszystkie najważniejsze języki świata. Dziwnie to zabrzmi w kontekście kogoś, kto nie był humanistą, ale to jeden z naszych najważniejszych autorów w historii. Jak już przed momentem między wierszami wspomniałem, jego talent nie uszedł uwadze Amerykanów i Sowietów. Jedni i drudzy bardzo chcieli mieć Banacha w sztabie swoich naukowców. Czy udało się go pozyskać? Jakie pieniądze proponowano naszemu matematykowi? O tym opowiemy sobie już w kolejnym odcinku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia!